Wracamy do sprawy kwoty wolnej od podatku, jej podniesienia, które, jak się okazuje, ma swoje plusy i minusy. Przypomnijmy, że między innymi rząd chce podwyższyć kwotę wolną od podatku dla najuboższych już od stycznia przyszłego roku. Nad zmianami w tym zakresie pracuje resort finansów. Oczywiście takie zmiany trzeba nieco wcześniej przygotować. I o założeniach tej zmiany, podniesienia tej kwoty i jakie to przyniesie konsekwencje, chcemy teraz jeszcze porozmawiać z panem doktorem Marianem Szołuchą, afiliowanym przy Akademii Finansów i Biznesu Wistula. Witam serdecznie, panie doktorze.
Szczęść Boże Ojcu, szczęść Boże słuchaczom.
Szczęść Boże, prosimy o Pana ocenę i Pana wizję właśnie tego pomysłu. Wiemy bowiem, że tą kwotę zamrożono w 2008 roku i teraz jest taki wniosek, żeby ona została odmrożona i podniesiona.
Ta kwota rzeczywiście nie zmieniła się od roku 2008 i to jest zgroza, bo w tym samym czasie, a więc w ciągu ostatnich 8 już lat, inflacja w Polsce, czyli średni poziom cen, wzrósł o prawie 20% i to po uwzględnieniu deflacji, a więc spadku średniego poziomu cen, z którym mamy do czynienia w ostatnich latach. 3091 zł. Tyle wynosi w Polsce kwota wolna od podatku. Ma zostać już wkrótce podniesiona. Poprawki do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zapowiedziano, że zostaną złożone przez posłów partii rządzącej, przez senatorów, przepraszam, partii rządzącej właśnie w Izbie Niższej Parlamentu. Ta kwota ma zostać podniesiona dla osób zarabiających do 550 zł, ale w ujęciu miesięcznym, a więc dla tych, którzy zarabiają naprawdę bardzo, bardzo niewiele. Ta kwota ma zostać podniesiona do takiego poziomu, a więc dla tych, którzy zarabiają 6600 zł, rocznie oni podatku płacić nie będą musieli. Następnie dla tych, którzy zarabiają tym razem już rocznie, żebyśmy się nie pomylili, pomiędzy 11 tysięcy złotych a 85 528 zł, mało okrągła kwota, bo to jest analogia do drugiego progu podatkowego w PIT, ta kwota będzie wynosiła tyle co obecnie, a więc 3091 zł. Natomiast w przedziale pomiędzy 85 tysiącami z tą końcówką do 127 tysięcy złotych, jeśli chodzi o zarobki roczne, kwota ta będzie stopniowo spadała. Nie będzie jej w ogóle dla tych, którzy zarabiają najwięcej, czyli powyżej 127 tysięcy złotych. Ministerstwo Finansów podaje, że zyska dzięki tego rodzaju zmianom aż 3 miliony polskich podatników. Dla większości, bo 21 milionów niewiele się zmieni, bo to jest przedział właśnie ten najszerszy pomiędzy 11 a 85,5 tysiąca złotych rocznego wynagrodzenia. Straci natomiast ta część, która zarabia najwięcej, mówię o naszym społeczeństwie, to jest około 650 tysięcy obywateli Polski, którzy dziś są zaliczani do tak zwanego drugiego progu podatkowego. Choć właściwie jest to próg trzeci, bo kwota wolna, więc 0% PIT też jest progiem podatkowym de facto. Kierunkowo należy ten projekt pochwalić, zresztą idzie on w takim samym duchu, jak poszło orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego sprzed ponad roku, z jesieni, bodaj października roku 2015, kiedy Trybunał, który często na antenie Radia Maryja krytykujemy, ale wtedy słusznie zauważył, iż jest aberracją, czymś zupełnie nielogicznym, wręcz nieuczciwym i niesprawiedliwym, by próg uprawniający do pomocy socjalnej wypłacanej przez państwo, czyli próg egzystencji, żeby był niższy od kwoty wolnej od podatku. To rodzi taką oto niesprawiedliwość i taką oto absurdalną sytuację, iż ktoś, kto musi płacić podatek, a więc najpierw coś do państwa odprowadzić za pośrednictwem fiskusa, następnie do tego państwa ma święte prawo bo żyje poniżej minimum egzystencji, do zgłoszenia się, aby pomogło mu ono w zaspokojeniu swoich najważniejszych życiowych, bytowych, należałoby powiedzieć, potrzeb. Ale to jest koniec moich zachwytów nad tym projektem, którego treści jeszcze nie znamy, ale znamy mechanizm. Więc powtórzę tylko, kierunkowo jest to pomysł dobry, bo wielu ludziom zostawi więcej w ich kieszeniach, zamiast nadal poszerzać skalę redystrybucji dochodu narodowego przez państwo. Niestety jest to pomysł skomplikowany. Ja go starałem się w jak najprostszy sposób przedstawić, ale słuchacze zapewne zorientowali się, iż no nie grzeszy ta koncepcja prostotą. I to jest jej najważniejszy minus. Drugi z jej minusów to rozciągnięcie progresji. Po raz kolejny tym Polakom, którzy zarabiają lepiej, a więc tym, którzy pomagają budować nasz narodowy kapitał, bo chcą się bogacić i umieją to robić, znowu zabiera się kolejne pieniądze. Jest to w związku z tym, moim zdaniem, ale to już oczywiście kwestia osobistych poglądów i odczuć, sytuacja, propozycja nie do końca uczciwa. Wreszcie realizacja takiego pomysłu byłaby po prostu kosztowna, bo przez komplikację wpisaną w ten projekt zatrudnić należeć będzie już prawdopodobnie wkrótce więcej urzędników w urzędach skarbowych względnie tych, którzy tam teraz pracują, obciąży się dodatkowymi obowiązkami. W rezultacie sprawność naszego aparatu skarbowego, nie trudno się domyśleć, spadnie. Więc ma ten projekt swoje istotne plusy, ale ma też istotne minusy. Szkoda, że rząd zdecydował się na taką komplikację. Szkoda, że nie poszedł w takim duchu, w jakim szedł pomysł Becikowego u jego zarania. Bo potem Platforma całą tą koncepcję już trochę zepsuła. Szkoda, że rząd nie poszedł w tym duchu, w jakim sztandarowy jego projekt się wpisuje. To jest projekt 500+, który abstrahuje od dochodów i z tytułu samego posiadania, powiedzielibyśmy tylko i aż, potomstwa uprawnia Polaków, polskie rodziny do określonego w tym przypadku 500 złotowego na dziecko świadczenia. Trzeba powiedzieć rzecz następującą w związku z tym, iż rządzący powinni pamiętać o tym, iż prostota, stabilność prawa i jego przewidywalność są takimi samymi wartościami, jak choćby niskie podatki, niższe w tym przypadku dla wielu Polaków dzięki wyższej za chwilę kwocie wolnej od podatku dochodowego od osób fizycznych. Tymczasem mamy nieco chaosu komunikacyjnego, to po pierwsze, bo przecież prezydent Duda jeszcze w trakcie kampanii wyborczej zapowiadał, iż zawnioskuje do parlamentu o podniesienie kwoty wolnej do 8000 zł dla wszystkich. Mamy w pewnym sensie zachwianą logikę kolejności działań w polityce gospodarczej, bo wygląda na to, że jednak chcemy najpierw więcej wydać, a dopiero potem więcej zarabiać. Osobiście wolałbym, żeby ta kolejność była odwrotna, ale też należy stwierdzić jednoznacznie, iż na gospodarkę w skali makro podniesienie kwoty wolnej będzie miało wpływ ograniczony i niczego ani szczególnie nie uzdrowi, ani niczego nie zdemoluje, bo najważniejszym dochodem budżetu państwa jest podatek VAT, podatek płacony przez wszystkich w jednakowej wysokości bez względu na ich wielkość dochodu. Na koniec może kilka cyfr, które uzmysłowią słuchaczowi, jak bardzo jesteśmy daleko za cywilizowanym światem, jeśli właśnie o kwotę wolną chodzi, bo ją uznaje się dziś za jedną z miar rozwoju cywilizacyjnego państw i gospodarek. Otóż w Polsce, przeliczmy na euro, kwota wolna wynosi 740 euro właśnie. Natomiast po kolei dla Francji 6000 euro, dla Niemiec 8000 euro, dla Wielkiej Brytanii 12000 euro, Finlandii 16000 euro, Hiszpanii prawie 18000 euro, i tak dalej. Ktoś mógłby pomyśleć, ale przecież tam zarobki są znacznie wyższe, więc może ja manipuluję statystykami. Odnieśmy się w takim razie do wartości procentowych, a dokładnie odnieśmy te kwoty, które przed chwilą wymieniłem, do średniej pensji w poszczególnych krajach. W Polsce kwota wolna od podatku to 6% średniej pensji, we Francji 18%, w Niemczech 20%, w Wielkiej Brytanii 38%, w Finlandii 40%, w Hiszpanii 73%, w Polsce przypomnę 6% średniej pensji. I to nie jest domena tylko krajów zachodnioeuropejskich, bo je do tej pory wymieniałem. Kwota wolna od podatku to w Brazylii 28 tysięcy złotych w przeliczeniu na naszą walutę, w Republice Południowej Afryki 20 tysięcy złotych. Na koniec w takim razie wypada mi tylko nieco zaczepnie rzucić pomysł, pytanie pod dyskusję, czy PIT i CIT, zwłaszcza ten pierwszy, więc podatek dochodowy od osób fizycznych, są nam w ogóle potrzebne. Spróbujmy kiedyś podczas szerszej, dłuższej dyskusji porównać, jakie państwo czerpie z tytułu istnienia tego podatku dochody i jakie są prawdziwe koszty funkcjonowania tego podatku, te łatwiej i trudniej mierzalne. I czy państwo wreszcie, zapytam na koniec, na pewno, aby powinno się interesować z tym, ile jego obywatele zarabiają. Być może odpowiedzi na te pytania, w ogóle rzucenie ich niektórym nie mieści się w głowie, ale czasem wyjście poza utarte schematy i puszczenie wody nawet w fantazji intelektualnej myślę, że jest zdrowe i może zrodzić ciekawe pomysły na przyszłość.
No właśnie, panie doktorze, myślę, że nam się już to rozjaśniło w głowach na ten temat, chociaż tu jest też tak, że no, to też tak łapie za serce, bo z jednej strony słyszymy, studenci oraz osoby pracujące w niepełnym wymiarze godzin to grupy, które skorzystają na podwyższeniu kwoty wolnej od podatku, ale z drugiej strony pojawia się drugie pytanie, no czemu nie traktować inne grupy właśnie społeczne, te szerokie, nieco właśnie lepiej, prawda? Czy to nie jest tak, że tutaj każda decyzja jest zła, jeśli chodzi o ten podatek, o tą kwotę wolną od podatku, bo są zadowoleni i są nieszczęśliwi, są syci i głodni, prawda?
Kwota wolna od podatku powinna być jednakowa dla wszystkich. I to ze względów nawet nie ideologicznych, bo ktoś powie, że jest wolnościowcem, ktoś innym bardziej ma bardziej rozbudowaną w sobie wrażliwość społeczną. Ze względów praktycznych kwota wolna od podatku powinna być w pierwszej kolejności równa dla wszystkich, bo wtedy łatwiej jest ją liczyć, łatwiej jest ten podatek pobierać, bo wtedy koszty funkcjonowania państwa są niższe. Podobnie było z 500+ i wspomnianym przeze mnie, jak również z becikowym na samym początku. To dlatego tak łatwo względnie było te pomysły, tym razem wydatkowe, wdrożyć. To dlatego one więcej nie kosztowały i dlatego moim zdaniem będą już wkrótce przynosiły pozytywne efekty, że są pomysłami prostymi. A prostota jest naprawdę, podobnie jak stabilność prawa, często równie dużą wartością jak niski poziom podatków.
Czyli tak, dalsze losy tego pomysłu, tej ustawy, to tak, będzie Senat się zajmował, jak pan mówił, prawda? Wyższa Izba, no i potem też wszystko w rękach
prezydenta.
Podpisu prezydenta.
Oczywiście, gdybym miał wybierać pomiędzy stanem obecnym a przyjęciem, tak wczuwając się na chwilę empatycznie w sytuację prezydenta, a przyjęciem pomysłu, który prawdopodobnie zostanie za chwilę w Senacie przegłosowany, no miałbym wewnętrzny dylemat i chyba bym się jednak skłaniał do tego, żeby ta kwota została podniesiona choćby dla tych najsłabiej, naprawdę najsłabiej, bardzo niewiele zarabiających Polaków, ale nie jest to na pewno wyjście optymalne, to o czym teraz słyszymy.
No właśnie. Dziękuję bardzo, panie doktorze, za komentarz na temat podniesienia kwoty wolnej od podatku, które ma być wdrożone w najbliższym czasie, ale myślę, że jeszcze dyskusja na ten temat nie będzie zamknięta. Dziękuję bardzo.
Szczęść Boże.
Doktor Marian Szołucha był naszym gościem. Przypomnę, doktor jest Akademia Finansów i Biznesu w Wistula w Warszawie. Dziękujemy za spotkanie. Pozdrawiamy.